Usiądźmy. Trochę się zgubiłem w tej ilości pieśni. Dobrze, dobrze. Już wiem. Okej. Mamy dzisiaj nabożeństwo, w którym rozmawiamy o spotkaniu z Jezusem. Pamiętacie wasze spotkanie z Jezusem? Pierwsze. Pamiętacie je? Jakie temu towarzyszyły okoliczności? Pamiętacie je? Były jakieś wysublimowane, wielce zaaranżowane przez was? Czy tak się to nagle stało? Dzwonów nie było. A pamiętacie, jakiego Jezusa wtedy spotkaliście? Jakiego? Potężnego. Jakiego jeszcze Jezusa wtedy spotkaliście? Cichego, dobrego, kochającego. Jak Ojca. Ja rozumiejącego mnie. Wreszcie rozumiejącego mnie. A jaką wiarę wtedy mieliśmy? Jakąś wielką, którą góry przenosiła, kiedy to spotkanie nastąpiło? Czy taką prostą, naiwną, może czasami nawet jej nie mieliśmy, tylko to po prostu to spotkanie się zdarzyło i wywołało w nas dopiero wiarę, która do tej pory nas trzyma przy życiu z Bogiem. A jaką wiedzę o Biblii wtedy mieliście? Mieliśmy. Co wiedzieliśmy wtedy o Jezusie, o Piśmie Świętym? Była to potężna wiedza? Moja i mojego przyjaciela wiedza, gdy spotkał nas Jezus na swojej drodze, była taka, że nie wiedzieliśmy, czym się różni Stary Testament od Nowego Testamentu. Już nie mówiąc, że mój przyjaciel nie rozróżniał Jezusa od Judasza. To był ten poziom wiedzy i część wie, o kim mówię. A niewielka była ta wiedza. A jaką rolę odegrał Duch Święty w tym spotkaniu naszym z Bogiem? Największą. Zaaranżował to spotkanie? Budował świadomość? Jaką jeszcze Duch Święty zrobił rolę w waszym spotkaniu pierwszym z Jezusem? Tak, Duchem Prawdy, który pokazał wstrząsający. Ja bym powiedział, że zanim do mnie wszedł po nawróceniu, wszedł do mnie i zacząłem rozumieć inaczej w ogóle okoliczności, w których przyszło mi spotkać Jezusa pierwszy raz. I tak jak tu jest mowa, odegrał ogromną rolę. Taką rolę powinien odgrywać i odgrywa. Duch Święty, który jest nam dany. Dziś o tym spotkaniu z Jezusem porozmawiamy. Najpierw chwilę, z kim się spotykamy w ogóle. Spotykamy się z Synem Bożym. Jest o tym mowa w Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16 werset. Wszyscy to znają bardzo dobrze, albo mam nadzieję, że znają. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego, jednorodzonego, dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Syna swego jednorodzonego. Z takim Jezusem się spotykamy. W Jana w 20 rozdziale, w 31 wersecie czytamy te słowa zapisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Jest też Mesjaszem, z którym się spotykamy. Właśnie z Nim, z tym zapowiadanym, który miał przyjść i uratować człowieka. Ale w Mateusza w 11 rozdziale, w 19 wersecie czytamy też takie słowa. Jezus mówi wtedy, lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest to do przebywających na rynku dzieci, które przemawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan, mówi Jezus, nie jadł ani nie pił, a oni mówią, zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swoje czyny. Jezus, Syn Boga, Mesjasz, przyjaciel grzeszników. Z takim Jezusem mamy do czynienia. Z takim Jezusem spotkaliśmy się pierwszy raz. Z takim Jezusem spotykamy się każdego dnia na swojej drodze. Przyjaciel grzeszników. Kiedy odwiedza was ktoś w domu, albo kiedy mnie ktoś odwiedza w domu, ogromne znaczenie ma to, czy to przychodzi swój, znaczy przyjaciel, czy przychodzi taki ktoś nieprzyjaciel. Znaczy nieprzyjaciel, nie że wróg, tylko że taki w dalszej relacji. Bo ten w dalszej relacji to musimy zacząć udawać. Znaczy chatę trzeba posprzątać, niektóre rzeczy pochować, żeby nikt nie widział, no bo wstyd. Ale kiedy przychodzi swój, kiedy przychodzi przyjaciel, to rozumiem. Znamy się. Żyjemy razem. Kiedy przychodzi przyjaciel, nie trzeba tego domu tak sprzątać. Nie trzeba udawać, że jest się kimś innym. Bo to w końcu przychodzi przyjaciel. Pogadać, pobyć z tobą. Nawet jak czasami nie ma, że nic w lodówce, swój przychodzi, jeżeli kupimy jakąś pizzę, jakoś to będzie. Najważniejsze, żeby pobyć ze sobą, pogadać. Bo to w końcu przychodzi swój, przyjaciel. I przyjaciel posprząta. I przyjaciel. I posprzątał. Wizyta przyjaciela nie wymaga jakichś specjalnych przygotowań. Wystarczy tylko chęć spotkania się z nim. Słuchajcie, tylko chęć spotkania się z nim. I nic więcej. Niepotrzebna jest żadna wiedza. Niepotrzebne są jakieś specjalne modlitwy. Niepotrzebne jest jakieś specjalne miejsce. I przychodzi przyjaciel. Wystarczy tylko chęć. To wpadnie, zapraszam. Pobędziemy ze sobą razem. Co z tego wyjdzie? Na pewno coś dobrego. Jak to między przyjaciółmi. Wizyta przyjaciela tym się różni już od wizyty nauczyciela, że wizyta nauczyciela wymaga zderzenia się z pewnymi swoimi przekonaniami, wartościami. Już jest pewien zgrzyt czasami, bo ja się mogę z tym nie zgadzać. Nawet wizyta Zbawiciela wymaga już nie tylko wiedzy, ale wymaga nawet mojej decyzji, co ja mam z tym dalej zrobić. Ale wizyta przyjaciela przede wszystkim, przyjaciela grzeszników, nie wymaga ode mnie żadnej wiedzy. Nie wymaga ode mnie nic, prócz szczerego serca, że jestem gotowy, aby z tym Jezusem obcować i poprzebywać. Nawet niepotrzebna jest wiara, bo wiara jest darem, którą otrzymujemy. Sami powiedzieliśmy, że czasami wiara dopiero zbudowała się po spotkaniu z Jezusem. Słyszałem świadectwa, w których ludzie mówili, ja nawet w ciebie nie wierzę. Ale nagle spotkali Jezusa i uwierzyli. w tej kolejności to się odbyło. Zechcieli po prostu spotkać się z kimś. Niepotrzebna jest nawet pokuta. Niepotrzebna jest nawet świadomość moich grzechów, żeby spotkać się z Jezusem pierwszy raz. Nawet zastanawiam się, czy dzisiaj mnie, który żyje już z Bogiem od 89 roku, więc już długo, czy potrzebne mi jest to wszystko, co myślę w mojej głowie, że mi jest potrzebne, o świadomości grzechów, o to, kim jestem, żeby spotkać się z Jezusem, kiedy się zgubię. I jeszcze o tym będziemy mówić, o spotkaniu z synem marnotrawnym, czy o owcy, którą pasterz szuka. I myślę sobie, pasterz tego ode mnie nie wymaga, kiedy się zgubię. Przyjdzie nawet wtedy po owcę, która dalej chce iść w drugą stronę. Mówi, a ja ciebie w ogóle już nie potrzebuję. Bo jest przyjacielem tych, którzy się zagubili. Bo Pismo mówi, że większa radość jest z jednej osoby, która się odnajdzie, niż z tych setek, które siedzą w kościele i codziennie się modlą, albo raz w tygodniu przynajmniej. Trzeba pamiętać w związku z tym, kim Jezus jest, kiedy mówimy o tym, że coś dla nas zrobił, albo że my mamy coś dla Niego zrobić. Usłyszałem kiedyś takie słowa, że ludzie odrzucili Jezusa, słuchajcie się, ludzie odrzucili Jezusa z powodu, głównie z powodu tego, kim był, a nie co zrobił. Zobaczcie, ile on dobrych rzeczy zrobił, kiedy chodził po ziemi. Odrzucili go z tego powodu, kim był, bo to ich drażniło. Albo tego nie rozumieli. A więc dzisiaj najważniejsze dla nas jest to, żebyśmy rozumieli, kim Jezus jest, a nie co robi w twoim życiu. Najpierw, kim On jest. Kim On jest po prostu, a później, kim On jest dla mnie dzisiaj. A później, co On dla mnie robi, jakkolwiek ja w ogóle nie dyskredytuję tego, umarł za nasze grzechy. Dzięki temu to w ogóle jesteśmy i mamy prawo rozmawiać z Bogiem. Ale najważniejsze jest stwierdzenie, kim On jest. Jeśli to zrozumiemy, nie odrzucimy go kolejny raz. Jako ludzie. Jest drogą, prawdą i życiem. Nie ma osobno jakiejś innej drogi, którą Pan Bóg stworzył dla człowieka. Jezus jest drogą, jest prawdą, jest życiem. Kto ma syna, ma żywot. Pierwszym krokiem dla grzesznika jest poznanie Jezusa, tego, kim On jest. Zetknięcie się z Nim, spotkanie się z Jezusem. Spotkanie się z Jezusem, przyjacielem, grzesznikiem. Trzy przykłady takich spotkań. Pierwszy, czytamy o nim w Ewangelii Łukasza, w 23 rozdziale, 33 werset tego momentu będę czytał. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, krzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Już wiemy, o jakim fragmencie mówimy. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szatę, rzucając losy. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niechże teraz sam siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze podchodzili do niego, podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. No proszę, spróbuj to zrobić. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono koło niego, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. I dodał Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Tylko tyle powiedział do Jezusa. A Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Oto przykład człowieka, który zasłużył sobie na karę śmierci. Zasłużył sobie na nią 100%. Zgodnie z przepisami, z prawem, wisiał i umierał na tym krzyżu. Złoczyńca ten, którego imienia nie poznaliśmy, nie znał drogi zbawienia, nie miał tej wiedzy, co my teraz, nawet nie miał tej wiedzy, którą uczniowie wtedy mieli. Nic o Jezusie nie wiedział. Spotkali się tam na krzyżu. Jezus mógł mu wtedy, bo była to najlepsza okazja, przedstawić drogę zbawienia. Powiedzieć mu: słuchaj, ja umieram za twoje grzechy. A ty musisz teraz powiedzieć, że tak, zgadzam się i przyznaję, Jezu, że ty umierasz za moje grzechy. Czy takie słowa padają? Nie ma. A jednak jego szczere serce i stwierdzenie: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa, a więc przyznanie, że Jezus jest królem, królem, Panem, Panem, Synem Bożym. Zrozumienie, kim Jezus jest, wystarczyło, aby Jezus mu odpowiedział: będziesz zabijał. Nie wyjaśniam Jezus drogi zbawienia, nie tłumaczę mu, że musi teraz wyznać grzech. Nic z tych rzeczy się nie dzieje. Ale dzieje się najważniejsza rzecz. Złoczyńca zaczyna rozumieć, kim Jezus jest. I o dziwo, było to wystarczające. Przykład drugi w Ewangelii Marka czytamy w 5 rozdziale, 24 werset. Też fragment jest nam bardzo dobrze znany. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokoło niego, a on był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jajr. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił silnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, bo ocalała i żyła. Poszedł więc z nim na wielki tłum, szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło. Lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu między tłumem i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. a Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał, kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie, widzisz, że tłum zewsząd się ściska, a ty pytasz, kto cię dotknął, gdyż tu tylu ludzi cię dotyka i wszyscy cisną na ciebie. On jednak rozglądnął się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej, córko twoja, wiara cię ocali. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej dolegliwości. Tylko dotknięcie wystarczyło. Wiele osób dotykało się Jezusa, ale ona miała wiarę, że tylko dotknięcie wystarczy. I tak jak poprzednio, niewiele wiedziała o Jezusie. Niewiele wiedziała o Jego zbawczej misji. Pewnie w ogóle sobie nie wyobrażała, jak Jezus za chwilę umrze, jakie słowa powie, że zmartwychwstanie, bo przecież on nie tylko umarł, on zmartwychwstał. I to w jej pokoleniu. Ale miała wiarę, że Jezus może jej pomóc, jeśli tylko się dotknie. Jeśli tylko się z Nim spotka na moment, to Jezus zrobi swoje. Jeśli tylko się spotka z Nim na moment, to Jezus zrobi swoje. I zrobi. Trzeci przykład. W Łukasza w 18 rozdziale od 9 wersetu czytamy kolejną historię, już ostatnią. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Powiedział też do nich, do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a inni gardzili. Tę przypowieść im powiedział. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten tam celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu znieść ku niebu. Lecz bił się w pierś i mówił, pamiętacie, co mówił? Boże, bądź miłości i nie grzeszy. Powiadam wam, ten odszedł do domu sprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się niża, będzie wywyższony. Mamy tu zderzenie nauczyciela Biblii, teologa, Starego Testamentu, teologa, znawcę Boga w tamtym społeczeństwie. Przykład, autorytet. Z drugiej strony mamy grzesznika, nielubianego w społeczeństwie, bo nikt celników nie lubi. A więc mamy znawcę Boga i grzesznika, który Boga w ogóle nie zna. Nie wiedział o Bogu nic. Wiedział tylko, że On jest. A jednak krzyk, który wyrywa się ze szczerego serca tego celnika, Boże, bądź miłość niegrzeszna, tylko to. Wystarczyło. Nie wiedzę. Nie miejsce. Ale spotkanie z Bogiem ze szczerym sercem. Ze szczerym sercem, które krzyczy bądź miłości w niegrzesznym. To wystarczyło. coś wyszło od Niego do Boga, co wystarczyło i spotkało się z natychmiastową odpowiedzią. Bo uwaga, to Jego wymienia Jezus jako człowieka usprawiedliwionego, który powiedział tylko: bądź miłość niegrzesznym ze szczerego serca. Wszyscy oni w tych przykładach, które teraz czytaliśmy, przede wszystkim spotkali się z Jezusem i to wystarczyło, by rozpocząć z Nim dalszą drogę w życiu. Przede wszystkim spotkali się z Jezusem. Jest jedna rzecz, która jest potrzebna do tego spotkania z Jezusem. Jedno. Szczere serce. Szczere serce gotowe spotkać się z Nim. Widać to u złoczyńcy, widać to u tej chorej kobiety, widać to u celnika. Szczere serce, by spotkać się z Bogiem, nawet jeśli o tym Bogu niewiele wiemy. Niewiele wiemy o tym, co On zrobił, niewiele rozumiemy z tego, co wiemy, a już na pewno niewiele robimy z tego, co rozumiemy. Najważniejsza jest postawa otwartości serca, czyli gotowość do poznania Jezusa. A dlaczego wystarczy tylko ta gotowość? No przecież to nie wystarczy. A odpowiedzią jest Duch Święty, który zrobi resztę. Nawet jeżeli my nic więcej nie umiemy zrobić, nie mamy wiedzy, jak w ogóle z tym Bogiem rozmawiać, nie wiemy nawet, czy klęknąć, czy stanąć, czy się cieszyć, co powiedzieć, co w ogóle zrobić. Nawet nie wiemy, przed kim stajemy do końca. Reszta zrobi Duch Święty. Bo zrobił to w naszym życiu. Zrobił? I robi. Oby robił w naszym życiu. Obyśmy nie my tylko sami dzisiaj działali. Bo On ciągle działa. Tak jak zrobił to pierwszego dnia, kiedy spotkaliśmy Jezusa. Apostoł Piotr, cytując proroka Joela, mówi: każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Jak to możliwe? Piotr wyjaśnia w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, mówiąc: wyleję ducha mego na wszelkie ciało. I to się dzieje każdego dnia. W Dziejach Apostolskich, w 11 rozdziale, czytamy o tym, jakie słowa wypowiada Korneliusz. Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty stąpił na nich, jak na nas na początku. Kiedy my głosimy słowo i pamiętajmy o tym, że Duch Święty stąpił na nas, na naszym początku. I kiedy zwiastujemy słowo, Duch Święty stąpi na nich, jak stąpił na nas, na naszym początku. To jest ciągle ta sama historia Ducha Świętego, który działa aktywnie w życiu każdego z nas. Kiedyś czytałem opowieść jednego misjonarza, który mówi, że on ma ciągle przed oczami, kiedy spotyka ludzi, którym zwiastuje Ewangelię, on ma ciągle przed oczami taki wzór, że Duch Święty siedzi na ramieniu każdej osoby, z którą rozmawia. Jeszcze nie jest w środku, no bo się nie narodził na nowo, ale siedzi tak obok na ramieniu. I mając tą świadomość, mówi: wystarczy, że uchylam drzwi, robię szparę, a światło, czyli Duch Święty, wlatuje do człowieka i wyjaśnia mu wszystko. I zaczyna człowiek rozumieć wiele rzeczy, tak jak zrozumieliśmy my. Ten sam Duch, który mówił do nas i zagościł w nas przy naszym nawróceniu, ten sam Duch działa dziś. Działa w innych osobach. I będzie działał w osobach, które jeszcze Boga nie znają. Współpracuje, podpowiada, pomaga w naszym życiu. Ponieważ Jezus przyszedł do grzeszników, a Duch Święty podejmuje się uczynić w człowieku to, czego człowiek sam nie jest w stanie zrobić. Dlatego właśnie grzesznicy mogą przychodzić do Boga tacy, jacy są. Nic nie wiedząc, nic nie rozumiejąc, nic nie posiadając, żadnej książki chrześcijańskiej nie przeczytając wcześniej. Ponieważ Jezus przyszedł do grzeszników, a Duch Święty podejmuje się czynić w człowieku to, czego człowiek sam nie jest w stanie zrobić. Dlatego grzesznicy mogą przychodzić do Boga. Dlatego my mogliśmy przyjść do Boga. Dlatego dużo mniejszy ciężar na nas ciąży, kiedy zwiastujemy Ewangelię, kiedy reprezentujemy Boga wśród grzeszników. Na dodatek my, grzesznicy, mimo że reprezentujący Boga, ciągle tak mało rozumiejący, ciągle upadający, ciągle słabi, ciągle wstydliwi, mówię sobie. A jednak, kiedy zdarza się okazja, miejmy świadomość, Duch Święty zrobi resztę. Przyprowadź tego człowieka do Jezusa, żeby się spotkał. Niech klęknie albo pomódlcie się. Tak jak On chce. Duch Święty będzie robił resztę. W liście do Rzymian apostoł Paweł uczy: albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, aby znów pogrążać się w bojaźni, ale otrzymaliśmy ducha przybrania za synu, z którym wołamy Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. On to ciągle tłumaczy nam, ciągle i ciągle i ciągle, kiedy spotykamy się z Jezusem. Duch Święty tłumaczy nam, z kim mamy do czynienia. Gdy nie umiemy się modlić, gdy nie rozumiemy Biblii, gdy nie rozumiemy kazania, Duch Święty jest z nami, tłumaczy, wyjaśni, wskazuje, na co uważać, wskazuje, co warto zastosować, wskazuje, co w naszym życiu, twoim i moim, od dzisiaj, od 14 powinieneś zrobić, kiedy usłyszałeś słowa, które dzisiaj omawiamy. Bo wiemy, że Bóg jest z tymi, którzy Go miłują. Współdziała we wszystkim dla dobra. Którzy są powołani według Jego zamiaru. Podsumowując. Najbardziej mi zależało, mam nadzieję, że się to udało mi zrobić, pokazać, że niewiele trzeba, żeby spotkać się z Jezusem. Bo nie musimy być idealni. Spotykamy się ze swoim przyjacielem. Nie musisz udawać i nie musisz czyścić swojego domu. Spotykasz się z przyjacielem. Każdego dnia na naszym życiu, na drodze naszego życia spotykamy albo możemy spotkać się z Jezusem, z którym coś mamy do załatwienia, który coś właściwie z nami chce zrobić. Bo te słowa o spotkaniu z Jezusem to nie jest tylko zachęcenie, jakkolwiek też, może przede wszystkim, zachęcenie do tego, abyśmy mieli odwagę iść i głosić Ewangelię. Dzisiaj jest, przypomnę, nabożeństwo takie misyjne. Mieliśmy trochę misji. A więc nie musisz umieć wiele, żeby iść i głosić. Nie musisz szukać specjalnych miejsc, specjalnych sił, specjalnych kursów. Jak będziesz je miał, będzie ci łatwiej. Ale nawet jeżeli niewiele umiesz, wystarczy doprowadzić do tego, że ktoś spotka się z Jezusem, z przyjacielem grzeszników. Więc nie musisz być idealny. On nie przyszedł nawet zbawić tych idealnych. On przyszedł zbawić tych ułomnych, nieumiejących, nierozumiejących, nieznających Jego. Ten sam wzór, który działa, otwarte serce, spotkanie z Jezusem, działanie Ducha Świętego. Otwarte serce, spotkanie z Jezusem, działanie Ducha Świętego. Ten sam wzór, który działa przy zwiastowaniu Ewangelii, ten sam wzór działa w życiu każdego z nas, każdego dnia. Bo my nie przestaliśmy spotykać się z Jezusem, prawda? Prawda? Taki znak. Prawda. Obyśmy nie przestali się spotykać z Jezusem. To spotkanie się w kościele nie dla każdego, nie zawsze jest spotkaniem z Jezusem. A ja mówię o spotkaniu się z Jezusem. Z przyjacielem. Ułomnych, nieumiejących. Tych, którzy się zagubili. Potrzebne jest otwarte serce. Spotkanie z Jezusem i Duch Święty, którego my, nawróceni, już mamy. I On podpowiada, kreuje sytuację, daje ludzi na naszej drodze, abyśmy robili kolejne kroki w życiu z Nim, abyśmy poznawali Jezusa. Pamiętacie Martę i Marię? Nie chodzi o działanie, to też, ale poznawajmy Jezusa. Kim On jest? Z tego wyjdzie wszystko. Poznawajmy Jezusa. Kim On jest? Przy głoszeniu słowa pamiętaj, współpracujesz z Duchem Świętym. Nie nakładaj na ludzi wymogów, których nie są w stanie spełnić, dotyczących ich wiedzy o Bogu i planie zbawienia, świadomości, jakimi są grzesznikami, deklaracja, nawet głębokości wiary. Wystarczy świadomość, że chcą się spotkać z Jezusem i Mu coś powiedzieć. Otwarte serce. Gdzie mogę spotkać Jezusa? Bo to też jak mówimy o spotkaniu z Jezusem, warto sobie tak szybciutko odpowiedzieć na pytanie, gdzie mogę spotkać Jezusa? I powiem wam, że wklepałem w czata GPT takie pytanie. Gdzie mogę spotkać Jezusa? No i dostałem taką odpowiedź. Jeśli pytasz w sensie duchowym, to już takie, okej. Jezus jest obecny wszędzie i możesz go spotkać w modlitwie, w czytaniu Pisma Świętego, czy w samotnym czasie, sam na sam ze sobą. No muszę powiedzieć, że nawet może być. Biblia uczy, że Jezus jest obecny też w drugim człowieku. I uwaga, to też dostałem od czata GPT w drugim wersecie. Jest obecny w drugim człowieku, szczególnie w tych, którzy potrzebują pomocy. Więc możesz go spotkać, pomagając innym. Tak. Już między nami bez czata GPT. Wszędzie możesz spotkać Jezusa, bo On jest ciągle przy tobie. Nigdzie nie musisz iść, bo On jest ciągle przy tobie. Nie musisz iść do kościoła, żeby się z Nim spotkać. Jakkolwiek warto przyjść do kościoła, spotkać się z wierzącymi, zbudować swoją wiarę, posłuchać jak ludzie żyją z Bogiem. Ale każde miejsce jest dobre, by spotkać się z Jezusem. On ma też dla nas inicjatywę. I tu przechodzę do tych fragmentów o owcach. O zagubionej owcy. Jezus mówi, powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Ten pasterz, który idzie za zagubioną, aż ją znajdzie. Zagubiona nie musi iść w stronę pasterza, no bo jest zagubiona. Inicjatywa jest po stronie Boga. I jakaż to radość na koniec. Trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Z czego to? Tak samo z Łukasza, z przypowieści o synu marnotrawnym. I na koniec moja jedna rada. Jezus, zrozumiałem to w pewnym momencie. Jezus mówi o dziecięcej wierze. Wierze, pamiętacie, tak? Wiecie, takie fajne pieśni o dziecięcej wierze. Mówi, bądźcie jak dzieci w spotkaniu z Jezusem. No i chyba to jest dobre uzupełnienie i zakończenie dzisiejszego kazania. Nie trzeba przekombinowywać naszego spotkania z Jezusem. Wystarczy podejść jak dziecko do Ojca. Nie musisz się specjalnie przygotowywać. Nie musisz mieć specjalnej wiedzy. Nie musisz mieć wybitnych ludzi koło siebie, żeby spotkać się z Jezusem. Jak dziecko przychodzi do Ojca z taką wiarą, zaufaniem, ze szczerym sercem podchodzi do Niego. A On będzie z Tobą współpracował poprzez Ducha Świętego. Amen.